Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Prześladowania to cena za świadectwo o Chrystusie, mówił papież na porannej Eucharystii. Prymas Anglii świętował z angielską Polonią rocznicę chrztu Polski. Poparł też apel polskich biskupów o całkowity zakaz aborcji. Nie ma podstaw do zmiany nauczania i dyscypliny Kościoła. Posynodalna adhortacja wskazuje jedynie drogę do naśladowania Chrystusa, uważa wiceprzewodniczący Papieskiego Instytutu dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. 2 maja zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Duch Święty daje nam siłę, abyśmy byli świadkami Jezusa nawet wśród prześladowań, zarówno tych wielkich, w których trzeba oddać życie, jak i tych małych przez obmawianie i krytykę, mówił Franciszek na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Taka jest, mówi Jezus, cena chrześcijańskiego świadectwa. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Chrześcijanin daje mocą Ducha Świętego świadectwo, że Pan żyje. Chrześcijanin daje też świadectwo w swoim codziennym życiu. I świadectwo chrześcijanina trwa, ale ileż razy to świadectwo prowokuje ataki, powoduje prześladowania.
Katolicki prymas Anglii i Walii świętował wczoraj z angielską Polonią 1050. rocznicę chrztu Polski. W homilii mówił o męstwie, wielkoduszności i ofiarności, które Polacy czerpią ze swej katolickiej wiary. Kardynał Vincent Nichols przyznał, że Anglia przekonała się o tych narodowych cechach Polaków w chwilach, gdy najbardziej ich potrzebowała, a dziś korzysta z wkładu, jaki wnoszą Polacy w różnych dziedzinach życia. Pokaźną część swej homilii kardynał Nichols poświęcił poparciu dla apelu polskich biskupów o pełny zakaz aborcji. Stwierdził, że apel ten jest jak najbardziej słuszny i że wszyscy muszą zabiegać o to, by aborcję uznano za uśmiercenie niewinnego ludzkiego życia i tragiczną interwencję w życie kobiety, bo tym aborcja jest w rzeczywistości. Właśnie ze względu na uśmiercanie niewinnych nie można się tu powoływać na wolność sumienia, podkreślił kardynał Nichols. Ani nauczanie Kościoła, ani jego dyscyplina nie uległy zmianie. Jest to całkiem jasne i dotyczy to również relacji między sakramentami małżeństwa i Eucharystii. Adhortacja Amoris Laetitia nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian, podkreśla ksiądz profesor José Granados, wiceprzewodniczący Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną. Nowością papieskiego dokumentu jest natomiast jego zdaniem usilna zachęta ze strony Franciszka, aby osoby, które żyją w nieregularnych sytuacjach, weszły na drogę prowadzącą ich do naśladowania Jezusa. Innym ważnym elementem adhortacji jest zwrócenie uwagi na duszpasterstwo węzła małżeńskiego, mówi ksiądz profesor Granados. Węzeł małżeński nie jest zatem jedynie faktem prawnym. Jest to miłość, która łączy dwoje ludzi, obejmuje uczucia i pożądanie, ale jest od tego większa, bo w tym węźle jest obecna obietnica Boga. Bóg daje nam nierozerwalność małżeństwa nie jako ciężar, ale jako dar. I na tym darze musi się koncentrować duszpasterstwo. Również przygotowanie do małżeństwa, aby młodzi, którzy nie wierzą w tak na zawsze, mogli dojść do takiego punktu, kiedy powiedzą: chcę tego na zawsze, nie o własnych siłach, nie ze względu na moje uczucia, ale dlatego, że taki jest plan Boga względem nas dwojga. Duszpasterstwo węzła powinno też objąć małżeństwa rozbite. Trzeba im powiedzieć: ten węzeł zawiązaliście, żyjecie poza nim, ale z wielką cierpliwością i miłosierdziem trzeba powrócić do tego węzła, bo nie jest on ciężarem, lecz darem, który pochodzi z miłości Jezusa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
2 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy cykliczną audycję Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Tym razem będzie mowa o wystawie poświęconej Janowi Pawłowi II w Żydowskim Muzeum przy Rzymskiej Synagodze. Zapraszamy.
(1986-2016) 30. rocznica historycznego uścisku między papieżem Janem Pawłem II i rabinem Eliotoafem. Tak brzmi tytuł wystawy, którą w tych dniach można oglądać w Muzeum Żydowskim w Rzymie, mieszczącym się w budynku rzymskiej synagogi, właśnie 30 lat temu odwiedzonej przez papieża Polaka. Ekspozycję zaprezentowano dziennikarzom 13 kwietnia, czyli dokładnie w rocznicę pamiętnej wizyty. Będzie ona czynna aż do połowy lipca. Zbiega się równocześnie z pierwszą rocznicą śmierci rabina Toafa, która minęła 19 kwietnia. Zmarł on 11 dni przed ukończeniem 100. roku życia. O znaczeniu wystawy rzymska gmina żydowska tak napisała w oficjalnym komunikacie.
W rok po zgonie rabina Toafa i w smutnych dniach, kiedy współistnienie między religiami wydaje się trudne, ten uścisk nabiera znaczenia gestu, z którego trzeba wyciągnąć naukę. Ta wystawa to moment, z jakiego nie można było zrezygnować, żeby upamiętnić dwie postacie, które naznaczyły historię relacji żydowsko-chrześcijańskich.
Ekspozycję przygotowała Lija Toaf, wnuczka rabina, który przed 30 laty przyjął Ojca Świętego i wymienił z nim historyczny uścisk. Przed jej zaprezentowaniem powiedziała ona:
zdecydowaliśmy zacząć wystawę od tego uścisku, bo przełamał on wówczas ustalony ceremoniał. Stał się symbolem przemiany i przyjaźni, która rozwinęła się w następnych latach. Ich relacje były tak szczere i głębokie, że nieraz nawet etykieta przestawała obowiązywać. Atmosfera między Kościołem a judaizmem była złożona, a kolejne etapy zbliżenia poprzedziły to spotkanie. W rzeczywistości wszystko zaczęło się o wiele wcześniej niż tamtego 13 kwietnia i wystawa ukazuje też ten długi proces do tego spotkania prowadzący. Zrealizować je w tamtej trudnej epoce nie było łatwo, ale mój dziadek bardzo tego chciał. W międzyczasie był Sobór Watykański II z deklaracją Nostra Aetate, ale również pierwsze zainicjowane przez niego spotkanie delegacji żydowskiej z papieżem w 1981 roku. Szczera przyjaźń między obu zwierzchnikami religijnymi trwała przez wszystkie następne lata po tym uścisku, a dziadek często opowiadał w rodzinie o tym i innych epizodach. Jednym z dokumentów najbardziej dla mnie znaczących jest list, który papież Wojtyła napisał do mojego dziadka na jego 80. urodziny. Przypomina w nim ich wspólną drogę. Rabin Toaf miał tak znaczącą rolę w dialogu żydowsko-chrześcijańskim, bo zawsze wierzył, że ludzie działają w dobrej wierze, nawet po wiekach prześladowań. I nauczył się od swojego ojca, że nigdy nie należy kierować się uogólnieniami. Ja ze swej strony byłam wnuczką bardzo obecną w życiu dziadka. Wyrosłam ucząc się od niego. Dlatego uważam, że nawet w takiej chwili jak dzisiejsza, gdy przeważają liczne przejawy ekstremizmu, zawsze trzeba widzieć w drugim dobro, a to pozwala prowadzić dialog, bo różnice zawsze ubogacają.
Wspomniane przez Liję Toaf urodzinowe życzenia papieża dla rabina znalazły się na poczesnym miejscu wśród eksponatów, które można zobaczyć na wystawie.
Z okazji 80. urodzin pragnę złożyć panu profesorowi gorące życzenia i przyłączyć się do otaczających pana przyjaciół w wychwalaniu Boga Wszechmocnego za dzieła, jakie postanowił on przez pana zrealizować. Przy tej radosnej okoliczności miło mi też przypomnieć te wszystkie kroki, które Najwyższy dał nam razem podjąć w tych latach, a które przyczyniły się do wytworzenia nowej atmosfery, lepszego zrozumienia i wzajemnego zaufania w relacjach międzyreligijnych Żydów i katolików w Rzymie i we Włoszech. Podzielając głębokie uczucia, jakie żywi wobec pana profesora wspólnota żydowska, raz jeszcze przekazuję moje jak najserdeczniejsze pozdrowienia z Watykanu 2 maja 1995 roku Jan Paweł II.
Do tego papieskiego listu Lia To'af powróciła jeszcze, wypowiadając się 13 kwietnia podczas prezentacji przygotowanej przez siebie wystawy.
Zawsze jestem bardzo wzruszona, gdy organizuję coś, co dotyczy postaci mojego dziadka, a już mi się to zdarzało. Muszę przejrzeć wszystkie papiery, czytać jego sprawozdania, więc jest tyle emocji. Dotyczy mnie to z bliska. Bolesne jest przeżywać to, co on sam nam, wnukom, opowiadał. O tej wizycie w synagodze mówił nam zawsze jako o czymś wyjątkowym, z czego był bardzo dumny. Dla mnie ważne jest przeżywać na nowo to doświadczenie, czytając pisma dziadka, co jest zawsze trudne, ale daje mi przeżyć na nowo to, co opowiadał. On i papież byli przyjaciółmi. Dziadek uważał go za przyjaciela. Tamto spotkanie zmieniło dla nas wszystko. Teraz wiele rzeczy wydaje nam się oczywistymi, ale przedtem tak nie było. Ważne, że ta wystawa jest muzeum przypominającym dyskryminację i prześladowanie Żydów. To spotkanie wszystko zmieniło. Dla mnie rabin Elio To'af to przede wszystkim mój dziadek. Wszyscy wiedzą, co zrobił dla dalszego dialogu. Wystawiony tutaj list Jana Pawła II na 80. urodziny dziadka ukazuje właśnie to, co razem zrobili, by budować ten ważny dialog. Same te dokumenty wyrażają znaczenie zarówno 30-lecia tego uścisku, jak też pierwszej rocznicy śmierci dziadka. I myślę, że nie było lepszego momentu, by zorganizować tę wystawę.
Na prezentacji byli m.in. ze strony gospodarzy wystawy główny rabin Wiecznego Miasta Ricardo Di Segni, a ze strony katolickiej kardynał Stanisław Ryłko, jedyny dziś polski purpurat kierujący watykańską dykasterią, zresztą nie tylko rodak Karola Wojtyły, ale i duchowny diecezji krakowskiej. A ponieważ ekspozycja powstała przy współpracy z Pocztą Włoską, udział wzięła też jej prezes Luisa Todini. 30 lat temu ta właśnie poczta wydała stempel filatelistyczny zamieszczony tutaj w dużym powiększeniu z datą 13 kwietnia 1986 roku, napisem Wspólnota Żydowska w Rzymie, wizyta jego świątobliwości Jana Pawła II i rysunkiem Giorgia De Canino. W pobliżu wiszą też dwa talerze z namalowanym przez tego żydowskiego artystę siedmioramiennym świecznikiem pokoju, podarowane przy tej okazji Ojcu Świętemu i rabinowi To'afowi. Uścisk obu tych zwierzchników religijnych przedstawia zawieszony nieopodal rysunek węglem żydowskiej malarki Ewy Fischer. Inne eksponaty to ośmioramienny świecznik na święto Chanukki z datą wizyty według kalendarza chrześcijańskiego i żydowskiego, 4 Nisan 5746 roku, ofiarowany wówczas papieżowi, oraz jego dar dla rabina. Wierna kopia zwoju z greckim tekstem biblijnej Księgi Jozuego z Biblioteki Watykańskiej. Zawieszono tu też fragment włoskiego przekładu testamentu papieża Polaka, w którym tak pisał on w roku 2000.
W ciągu 20 z góra lat spełniania Piotrowej posługi doznałem życzliwej i jakże owocnej współpracy wielu kardynałów, biskupów, kapłanów, osób zakonnych, wreszcie bardzo wielu świeckich ze środowiska kurialnego, wikariatu diecezji rzymskiej oraz spoza tych środowisk. Jakże nie ogarnąć wdzięczną pamięcią wszystkich na świecie episkopatów, z którymi spotkałem się. Jakże nie pamiętać tylu braci chrześcijan niekatolików, a rabina Rzymu i tylu innych przedstawicieli religii pozachrześcijańskich.
Zwróćmy uwagę, że Elio To'af należał do bardzo nielicznych osób, które przyszły święty w swoim testamencie wymienił czy to po imieniu, czy też wyraźnie je identyfikując. Zresztą jako jedna z dwóch tylko jeszcze wówczas żyjących, obok osobistego sekretarza papieskiego księdza Dziwisza. Dowiedziawszy się o tym niebywałym wyróżnieniu, rabin bardzo je sobie cenił. Ponadto mury sali mieszczącej wystawę pokrywają powiększone stronice ówczesnych gazet i rękopisu wspomnień rabina Toafa z historią papieskiej wizyty i jej przygotowań. A na ścianie w głębi można zobaczyć wideo z tego wydarzenia i przeczytać zamieszczone w całości przemówienia obu tych historycznych już dzisiaj postaci. Elio Toaf tak wówczas powitał Ojca Świętego.
Come rabino capo di questa comunità.
Jako główny rabin tej wspólnoty, której historia liczy się już w tysiącach lat, pragnę wyrazić Jego świątobliwości ogromną radość z tego, co pragnął uczynić i co dziś uczynił, przybywając po raz pierwszy w historii Kościoła z wizytą do synagogi. Gest ten przejdzie do historii. Nawiązuje on do światłego nauczania poprzednika Waszej świątobliwości Jana 23, pierwszego papieża, który pewnego sobotniego rana zatrzymał się, by pobłogosławić rzymskich Żydów wychodzących z tej świątyni po modlitwie. A idzie też w ślad za Soborem Watykańskim II, który deklaracją Nostra Aetate wywołał w relacjach Kościoła z judaizmem rewolucję, jaka umożliwiła waszą dzisiejszą wizytę. Stajemy zatem wobec rzeczywistego przełomu w polityce Kościoła, który patrzy teraz na Żydów z szacunkiem i uznaniem, odrzucając nauczanie pogardy, na którego niedopuszczalność świętej pamięci Jules Isaac zwrócił uwagę papieżowi Janowi.
Przedstawiając powrót do ziemi Izraela, tych, którzy uniknęli śmierci w obozach zagłady, jako wypełnienie Bożej obietnicy dla Abrahama, rabin zwrócił uwagę, że według nauczania biblijnych proroków zapowiada to erę powszechnego braterstwa, które umożliwi nam wspólną walkę o prawo człowieka do wolności.
Eppure ai nostri giorni ci sono ancora paesi nel mondo.
Jednak za naszych dni są jeszcze na świecie kraje, gdzie praktykuje się bez pohamowania ograniczenie wolności, dyskryminację i spychanie na margines. Mam na myśli zwłaszcza czarnoskórych w Afryce Południowej, a gdy chodzi o wolność religijną, Żydów i katolików w Związku Sowieckim. Naszym wspólnym zadaniem winno być głoszenie, że z tej zasadniczej swobody człowieka wypływają jego niezbywalne prawa, takie jak prawo do życia, do wolności opinii, sumienia, religii. Będziemy musieli walczyć z wszystkich sił, aby nie dopuścić, by jakiś człowiek mógł być dziś jeszcze prześladowany albo skazany za idee, które głosi, czy za swoje przekonania religijne.
O per le sue convinzioni religiose.
Z przemówienia Jana Pawła II przypomnijmy tu jego słowa, które obiegły wtedy cały świat i były później nieraz powtarzane również przez niego samego.
La religione ebraica non ci è estrinseca.
Religia żydowska nie jest dla nas zewnętrzna, ale w pewien sposób wewnętrzna dla naszej religii. Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi.
In un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori.
Była to audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.